Chwała Bogu, bracia i siostry. Mamy już dłuższy dzień. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że to słońce na was pozytywnie wpływa. Będziemy mogli w skupieniu przeżyć wspólnie ten czas. Ja dzisiaj powiem coś o takim trudnym zagadnieniu w życiu każdego z nas, ale obecnym w życiu każdego z nas, takim, które przechodzimy i takim, które bardzo mocno wpływa na nasze życie z Bogiem. Temat mojego dzisiejszego kazania – pustynia. 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 Moi drodzy, kiedy mówię słowo pustynia, na pewno w waszych głowach już wymalował się obraz miejsca pustynnego, czyli miejsca, w którym nie ma roślinności, jest dużo piachu i jedyne, czego możemy tam doświadczyć, to skwaru i spiekoty. Na pewno wymalował wam się obraz pustynnego krajobrazu, który jest pozbawiony życia, który jest pozbawiony wody. Kiedy myślimy o pustyni i mówimy o pustyni, to wiemy, że na pustyni nie mieszkają ludzie. Na pustyni nie mieszkają ludzie dlatego, że tam po prostu nie ma warunków do życia. Ponieważ na pustyni trudno o jedzenie, bo nie ma drzew ani zwierząt, prawda? I trudno o wodę, czyli podstawowe potrzeby człowieka fizjologiczne na pustyni nie są zaspokojone. W związku z czym na środku pustyni, pośród tych wydm, nie widzimy kwitnących oaz, ludzi, rozwijających się miast, tylko widzimy pusty, spieczony, bezlitosnym słońcem piach. Pustynia. Miejsce, które jest bardzo, bardzo nieprzyjazne człowiekowi. Podróżnicy, którzy mieli okazję podróżować przez pustynię albo w jakichś okolicznościach tam się znaleźli, zawsze mówią o tym, to jest przerażające miejsce. Groźne, napawające lękiem. Pustynia. Więc jeżeli mówimy o pustyni, mówimy o miejscu suchym, o miejscu bez roślinności, o miejscu bez wody, o miejscu, w którym człowiek normalnie nie może funkcjonować, w którym nie jest w stanie żyć, w którym nie jest w stanie cieszyć się tym, co mu Pan Bóg dał, bo tam po prostu nic nie ma. To jest pustynia. Bracia i siostry, i dlaczego takie zagadnienie? Ponieważ jest fajnie nam wszystkim, kiedy żyjemy z Bogiem, kiedy idziemy z Bogiem i kiedy wszystko się układa. Ale są takie momenty w naszym życiu i w naszym chodzeniu z Bogiem, w naszej ścieżce z Bogiem, w naszym rozwoju z Nim, że wkraczamy na tereny pustynne. I zdarza się tak, że idziemy oazami i idziemy wśród strumieni i idziemy wśród koryt rzecznych, ale żeby dojść do celu, czasem musimy przejść przez pustynię i wkraczamy na ten bezkresny, nieprzyjazny, bez życia obszar, który napawa nas lękiem. I jest nam wszystkim fajnie, kiedy wszystko się układa, ale przychodzą w naszym życiu momenty, kiedy zaczyna nam się wydawać, że nasze chrześcijańskie życie nie jest takie, jak było, że nasza łączność i relacja z Bogiem nie jest taka, jak była. Że to, co Bóg do nas mówi, nie jest dla nas tak oczywiste i nie odczytujemy tego tak łatwo jak kiedyś. Że modlimy się, ale czujemy, jakby nad nami był szklany sufit. Że robimy coś, czynimy dla Boga. Wstawiamy się, próbujemy rozmawiać, nawiązujemy relacje. I wszystko, co słyszymy, to głucha cisza. Jak na pustyni. Wiecie, że kiedy człowiek wyjdzie na pustynię i wykrzyknie z całych sił, to żadne echo mu nie odpowie? Ponieważ na pustyni nie ma nic, co mogłoby ten dźwięk odbić. I tak samo jest, kiedy w duchowym wymiarze wkraczamy na miejsce pustynne, krzyczymy z całych sił i jedyne, co słyszymy w odpowiedzi, to głucha cisza. To głucha cisza. To cisza, która nas niepokoi. Cisza, która napawa nas lękiem. cisza, która daje nam dużo do myślenia, cisza, która sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad tym, w którym miejscu jesteśmy, gdzie my tak właściwie zeszliśmy. Przed chwilą jeszcze była woda, przed chwilą jeszcze była roślinność, przed chwilą jeszcze były koryta rzeczne, przed chwilą jeszcze były oazy i źródła, a teraz jestem w miejscu, w którym stoję i jedyne, co mogę odczuć, to spiekota, skwar i wielka, wielka suchość, brak wody, wielki niedostatek, wielkie pragnienie. I na pustyni, kiedy chce się napić, to jest to duży problem, bo jeżeli nie znajdę oazy ani źródła, no to moje życie zaczyna praktycznie wisieć na włosku i jest zależne już od czegoś innego niż tylko moje starania. Zaczyna być zależne jeszcze od tego, który daje życie, od tego, który czuwa nade mną i od tego, który ze mną jest. I jest nam fajnie, kiedy mamy relacje, ale zaczynamy się czuć niepewnie, kiedy wchodzimy na miejsca bezwodne, na miejsca pustynne. Bardzo mi się podoba określenie, które jest używane w Biblii Gdańskiej, bo Biblia Gdańska nigdzie nie mówi pustynia, Biblia Gdańska wszędzie mówi pustkowie. Pustkowie. Pustkowie nam się kojarzy z miejscem, w którym nic nie ma. Pustkowie. Miejsce, które nie daje nic. I to jest właśnie pustynia. I dzisiaj w moim zwiastowaniu chciałbym, albo moje zwiastowanie, słowo, chciałbym oprzeć o jeden przykład. Mógłbym wymienić bardzo wiele przykładów, bo Biblia dużo mówi o pustyni. Biblia dużo mówi o mężach Bożych, o ludziach, którzy zostali przez Boga wybrani, ale ja chcę się dzisiaj skupić tylko na jednej postaci. I chcę się skupić na Józefie. Na Józefie, synu Jakuba, który trafił do Egiptu. I otwórzcie Biblię na Księdze Rodzaju, 37 rozdział od 1 wersetu. Przeczytam stąd. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej, a oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał, i tu tylko taka moja uwaga, zapamiętajcie to, że miał 17 lat. Kiedy miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zilpy, żony ojca swego. I bardzo ciekawe i intrygujące jest dla mnie ostatnie zdanie. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. U Zaręby jest napisane, Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. I na tym Józefie dzisiaj się skupimy. Na Józefie, który jest synem Jakuba i który trafia do Egiptu. Józef, który jest szczególnie namaszczony przez Boga. Józef, który jest szczególnie wybrany przez Boga. Wybrałem tą historię z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że to jest niesamowita opowieść. Piękna, przepiękna. Jak ją czytam, jestem poruszony. Lubię ją. Wybrałem tą opowieść, bo jest barwna. Opowiada o człowieku, który otrzymał wielkie obietnice i któremu Bóg wiele objawił, ale było konieczne poczekać mu na to. Było konieczne poczekać mu na to. Ile poczekać? Za chwilę się dowiemy. Zapamiętaliście, że miał 17 lat. I teraz na chwilę tylko jeszcze uczynię taką małą dygresję i wrócę do miejsca pustynnego. I w tym celu otwórzcie Księgę Rodzaju 21 rozdział. I od wersetu 8 od 9. Księga Rodzaju, A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka dalej, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. I na tym skończymy. I tylko chcę pokazać jedną rzecz, bo przygotowałem to jako taką małą dygresję w związku z tym, jakie jest surowe życie na pustyni. Bo chciałbym, żebyśmy się na chwilę chociaż wczuli w ten klimat, w ten surowy, pustynny klimat, w tą jazdę na wielbłądzie, w ten brak wszystkiego, w ten brak, który jest na pustyni, w to, że tam trzeba było sobie w bardzo twardy i taki bardzo racjonalny sposób organizować życie. Tam nie było żartów, bo pustynia to jest miejsce, które nie wybacza błędów. Tam, jeżeli nie jesteś przygotowany do przetrwania, nie przetrwasz. I to jest pustynia. Chcę wam pokazać, że Izaak, którego żoną jest Sara i który ma syna Izmaela, zrodzonego z Hagar, został przez Sarę namówiony, czy Sara mu zaproponowała, albo wręcz podejrzewam, że go naciskała, żeby wypędził Hagar, z jej synem. I zobaczcie, Hagar, niewolnica, z którą Abraham ma Izmaela, zostaje wypędzona z domu, ten pustynny klimat, te namioty, te wielbłądy, te owce na jakiejś równinie i ta Hagar z tym Izmaelem na rękach. Wyobraźcie to sobie. I teraz Sara mówi do Abrahama: słuchaj, ten syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczył z moim synem, wygoń ją. Ta kobieta jeszcze przed chwilą była pod ochroną i pod błogosławieństwem domu swojego ojca, swojego dziecka, tak? I była pod błogosławieństwem jego i korzystała z wszelkiej obfitości. I w tym momencie Abraham mówi do Hagar: musisz opuścić ten obóz. Nie możesz tutaj dłużej być, ponieważ Bóg do niego przemówił: posłuchaj swojej żony Hagar i wypędź ją, a ja z Izmaela uczynię wielki naród, zaufaj mi. Wtedy Abraham wstał wcześnie rano, wziął chleb, bukłak z wodą, włożył to Hagar na ramiona, przekazał jej dziecko i odprawił ją. Hagar odeszła, błąkała się po pustyni wokół Beerszeby. Gdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem. Zobaczcie, przed chwilą jeszcze była z Abrahamem w obozie, gdzie nie brakowało im niczego. Teraz nagle wychodzi na pustynię, która jest śmiercią. Wychodzi na pustynię, na której bez pomocy i bez zaopatrzenia człowiek ginie. I wychodzi na tą pustynię i gdy w bukłaku zabrakło wody, zostawiła dziecko pod krzakiem, odeszła i usiadła naprzeciw w odległości lotu strzały wypuszczonej z łuku i powiedziała: nie chcę patrzeć na śmierć mojego dziecka. Na pustyni nie ma żartów. I tak powiedziała, usiadła naprzeciw i głośno zapłakała. I Bóg ocalił ją i jej syna z powodu obietnicy danej Abrahamowi. I wywiódł z Izmaela naród, o którym za chwilę jeszcze przeczytamy. Pustynia to nie są żarty. Pustynia to jest miejsce, które kształtuje człowieka i które pokazuje, że tutaj nie ma żartów. To jest miejsce, które jest poważnym sprawdzianem dla każdego. I wróćmy do tego. ...37 rozdziału. Józef, syn Jakuba i jego bracia. 12 pokoleń i plemion Izraela, 12 synów Jakuba i Józef jako najmłodszy syn. Józef z wszystkich synów Jakuba jest dzieckiem obietnicy, ponieważ Józef jest urodzony z Racheli, do której serce Jakuba przylgnęło, do której, w której zakochał się i z którą chciał być. Wiemy, że... Słucham? Wiemy, że Jakub miał też Leę, ale Lea była w życiu Jakuba z powodu Labana, a nie z powodu wyboru Jakuba. Więc Józef, dziecko obietnicy, ten, który był zrodzony z Racheli, jeden z najmłodszych synów. Jeszcze jedną małą dygresję chcę uczynić, żebyśmy zrozumieli kontekst. Kiedy czytam te wszystkie historie w Starym Testamencie na samym początku, to mam wrażenie, że tu wszystko jest na opak, że to wszystko stoi na głowie, że to jest kompletnie wywrócone do góry nogami. Dlaczego? Ponieważ w Izraelu w tamtych czasach, moi drodzy, musimy to zrozumieć, że pierworództwo i kolejność narodzin od najstarszego do najmłodszego syna to była rzecz kluczowa. Wiemy, że Jakub przechytrzył Ezawa, odebrał mu pierworództwo, odkupił za miskę soczewicy, a później jeszcze przechytrzył ojca i odebrał jego błogosławieństwo. Zobaczcie, Ezaw urodzony jako pierwszy, dziedzic wszystkiego, ten, któremu należało się błogosławieństwo, i Jakub jako ten, który błogosławieństwo otrzymuje. Tak samo u Jakuba. Są jego synowie i jest jego najstarszy, pierworodny syn Ruben i Józef, jako urodzony przedostatni, ten, który zostaje wywyższony. Ten, który zostaje wywyższony. I teraz, kontynuując o Józefie, sprawa jest bardzo prosta. Wszyscy doskonale znacie tą historię, że Jakub miłował tego swojego syna bardziej niż wszystkich innych. Dlaczego go miłował, nie do końca wiemy, ale wiemy, że Józef dostał od ojca piękny płaszcz. I Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Macie rodzeństwo, bracia i siostry, każdy z was. Lubiliście, kiedy wasze rodzeństwo donosiło waszemu ojcu o waszych postępkach? Czy lubiliście to? No nie, bo później były nieprzyjemne rozmowy. A Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Czy go lubili? Można się domyślać, że nie. Nie tolerowali go na pewno i nie był ich ulubieńcem. I miał 17 lat, kiedy to się działo. Jakub traktował go inaczej, miłował go bardziej niż innych. I w 4 rozdziale jest napisane, bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i znienawidzili Józefa za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać. I teraz zobaczcie, chcę tylko jedną rzecz zaznaczyć, zaczynają się kłopoty. Zaczynają się kłopoty w życiu Józefa. To jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co będzie za chwilę, bo za chwilę Józef przychodzi do swoich braci i mówi, słuchajcie, miałem fantastyczny sen. Miałem wspaniały sen. Śniło mi się, że wszyscy mi się kłanialiście, a oni wszyscy starsi od niego. Wszyscy ci, którzy mieli pierwszeństwo w pierworództwie, którzy mieli pierwszeństwo w błogosławieństwie. Pamiętajmy, że kiedy Izaak błogosławił Jakuba i Ezawa, to pobłogosławił Jakuba wszystkim. I kiedy Ezaw do niego przyszedł, powiedział, ojcze, pobłogosław mnie też, to Izaak powiedział, synu, pobłogosławiłem Jakuba moszczem i oliwą, pobłogosławiłem go plonami pól, niewolnikami, stadami bydła. Pobłogosławiłem go wodą i pastwiskami. Nic już dla ciebie nie zostało. I jest Józef i jego bracia, którzy są przed nim w pierworództwie i w błogosławieństwie. Jak bracia na to patrzą? Józefie, grzebiesz sobie. Józefie, chodzisz po cienkiej linii. Józefie, jeszcze chwila i się z tobą rozprawimy. Zaczynają się kłopoty. Zaczynają się kłopoty z powodu wybrania Józefa. Ponieważ Bóg upodobał sobie dać mu te sny. To nie był Józefa kaprys, że on któregoś dnia położył się do łóżka i stwierdził, że przyśni mi się wspaniały sen. To było Boże wybranie. To było Boże wybranie. Z powodu tego wybrania zaczynają się kłopoty. I Józef, mając 17 lat, mówi, że później miał drugi sen. jeszcze wspanialszy od tego wcześniejszego. Ten drugi sen polegał na tym, że kłaniało mu się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Wtedy nawet Jakub był oburzony i powiedział Józefie, nie opowiadaj nam więcej tych snów, bo jeszcze ja z matką mamy ci się kłaniać. I otrzymuje płaszcz od ojca i kiedy idzie sprawdzić, co robią jego bracia, zostaje przez braci schwytany i wrzucony do wyschniętej studni. Józef jako ten, który jest najmłodszy. Józef jako ten, który według braci jest ostatni, jeżeli chodzi o ważność w rodzinie. Józef jako ten, który jest odrzucony przez swoich braci. Gdybym was tak zapytał, bracia i siostry, bo wielu z was miało rodzeństwo, czy wiedzieliście, czy rodzeństwo dobrze o was myśli, czy nie, to zapewne byście odpowiedzieli, że wiedzieliście. Czy o was dobrze myślą, czy nie? Czy chcą was błogosławić, czy nie chcą was błogosławić? Czy chcą was błogosławić, czy szarpać za włosy, tak? Czy chcą się z wami bawić, czy nie chcą się z wami bawić? Józef też to wiedział. Józef też to wiedział. On był odrzucony i on został wrzucony do studni. I ...28 werset 37 rozdziału. Gdy kupcy midiańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu. I zobaczcie, co się dzieje. Józef otrzymuje obietnicę. Bóg zaczyna mu dawać sny. Bóg zaczyna mu dawać jakieś wizje, jakieś rozumienie przyszłości, jakieś rozumienie tego, co się stanie. Może nawet Józef w momencie, kiedy mu się to śniło, nie wiedział, ale otrzymał obietnicę, że stanie się to i tamto, i siamto. I w jego życiu nastąpią rzeczy, o których nawet jemu się nie śniło. I Józef zaczyna to wszystko gdzieś tam w swoim sercu zachowywać i nagle co się dzieje? Zostaje schwytany przez braci, wrzucony do studni, później ładują go na jakiegoś wielbłąda i wywożą do Egiptu. Nie do pozazdroszczenia sytuacja. Józef ma 17 lat. Później trafia do Egiptu i zaczyna służyć u Potyfara. Zaczyna służyć u Potyfara i zaczyna wykonywać swoją służbę bardzo sumiennie i starannie. Wkrótce jest zastępcą i nadzorcą domu Potyfara, ale przygód ciąg dalszy. Trafia się żona Potyfara. I Józef trafia do więzienia. I teraz chciałbym tak w takiej prostocie, jak umiem, po prostu zapytać was, bracia, siostry, spróbujcie się wczuć w tego Józefa. Spróbujcie się na chwilę tak wczuć w rolę tego człowieka, który wie, że ojciec traktował go wyjątkowo, który wie, że jego ojciec jest po jego stronie i który wie, że ma szczególne miejsce w jego oczach, który otrzymuje względy, otrzymuje od niego miłość w postaci chociażby tego kolorowego płaszcza i innych rzeczy. I co go za to spotyka? Najpierw sucha studnia, później 500 czy 1000 kilometrów na piechotę do Egiptu, później służba u Potyfara, gdzie może Józef zaczął sobie myśleć, no może to moje życie już zaczyna się jakoś układać, może jako niewolnik, ale chociaż będę miał jakieś życie. I kiedy to się zaczyna układać i zaczyna funkcjonować jakoś tak, w jakimś kierunku, to przychodzi żona Potyfara i Józef trafia do więzienia. I teraz zastanówcie się, co byłoby w waszej głowie, gdybyście byli Józefem albo na miejscu Józefa. Józef otrzymał obietnicę. Józef otrzymał pewne zrozumienie tego, co będzie. Zaczął się zastanawiać, może wszystko to, co się zdarzyło w moim życiu, to jest jakaś fikcja, Może to wszystko zostało wymyślone. Może siedział w tym więzieniu i na kolanach pytał Boga: Panie, dlaczego mi to robisz? Panie, dlaczego mi to czynisz, że ja właściwie nic nie zrobiwszy, będąc czystym i nie będąc winnym niczego, trafiam do Egiptu, do jakiegoś lochu, w którym dzisiaj siedzę i nawet nie wiem, czy kiedykolwiek mnie stąd wypuszczą. On był w rękach Egipcjan i w każdej chwili było ryzyko życia i śmierci. On mógł stracić tam życie. I teraz w życiu Józefa zaczynają się poważne kłopoty i kryzys. Zastanów się, co byś zrobił na jego miejscu. Jesteś na jego miejscu, otrzymujesz miłość od ojca, otrzymujesz zapewnienie o jego przychylności, otrzymujesz wywyższenie w domu swojego ojca. Spotyka cię nienawiść ze strony twoich braci. Trafiasz w niewolę, jesteś traktowany jako najgorszy z najgorszych. Nie dają ci jeść ani pić, jesteś bity i upokarzany. Kiedy w końcu sytuacja zaczyna nabierać jakiegoś kształtu, zjawia się Potifar, mówi: będziesz zarządcą mojego domu, zaczyna się to wszystko jakoś układać, to nagle trafiasz do więzienia. Co byś pomyślał? Jakaś kpina to jest, czy co to jest? Co byś sobie pomyślał? Jaka byłaby twoja reakcja na takie postawienie sytuacji czy sprawy? Co zrobiłbyś, gdybyś siedział w tym więzieniu, w którym siedział Józef? Zastanów się nad tym. I teraz o czym ja właściwie mówię? Mówię o tym, że pustynia to jest miejsce bezwodne. Pustynia to jest miejsce, w którym kiedy na nią wchodzisz, nie masz wątpliwości, że życie twoje to jest, wisi na włosku. Pustynia to jest miejsce, do którego kiedy wchodzisz, musisz porzucić wszystkie swoje plany i wizje i zacząć skupiać się na tym, co jest możliwe do zrobienia, żeby przetrwać. O czym ja właściwie mówię? O tym, że kiedy wchodzimy na duchową pustynię i kiedy w naszym życiu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, kiedy zaczynamy biadolić i narzekać, kiedy zaczynamy obrażać się na Boga, że nas nie słucha, kiedy zaczynamy obrażać się na Boga, że On powiedział, że jest miłością, a to taka miłość, że generalnie dzisiaj ja wołam, a tam głucha cisza, kiedy zaczynasz wchodzić w miejsce, w którym mnożą się tylko przeciwności i nie widać żadnego wyjścia z sytuacji, to nie jest miłe. I wchodzisz na tą duchową pustynię i zaczynasz się zastanawiać, co tu jest grane, o co tutaj chodzi. I teraz chcę przejść do takiego krótkiego świadectwa z mojego osobistego życia, bo pustynia to też moje osobiste życie. To też są przeżycia, przez które Bóg kształtuje człowieka i chcę powiedzieć wam o czymś takim, co zdarzyło się w moim życiu, a mianowicie w moim życiu w pewnym okresie czasu zaczęło się źle dziać w pracy. Zaczęło się źle dziać w pracy, nie mogłem zorganizować sobie nic, jakoś wszystko zaczęło się rozjeżdżać, moje priorytety zaczęły kulawieć, coś się stało, gdzieś relacja z Bogiem ucierpiała, Słowo Boże, które było podstawą, zaczęło gdzieś też nie do końca być w moim życiu na tym miejscu, co powinno być. I zaczęły się problemy, i zaczęły się mnożyć problemy, i zaczęły się stopnie i schody, i zaczęła się równia pochyła, która nie była równią z górki, tylko była równią pod górkę. I zaczęły się rzeczy, których nie chciałem nigdy w moim życiu. Dziwne rzeczy. I powodem, dla którego działy się te rzeczy, było to, że ja na te problemy, które się działy, cały czas miałem swoją wizję i swój pomysł. I cały czas, przez długi okres czasu, próbowałem wprowadzić to w życie. I kiedy niebo się przed tobą zamyka i staje się jak ze szkła, i jedyne, co w nim słyszysz, to głuche echo, to zaczyna ci pukać do głowy i zaczynasz się zastanawiać, co się dzieje, że dzisiaj jest tak, a nie siak. Słuchałem kazań, słuchałem ludzi i jedną z takich metod było, no, oddaj to Bogu i wszystko będzie dobrze. Oddaj to Bogu, niech On w tym zadziała. Więc modlę się i mówię, Panie Boże, oddaję to Tobie, ja nie chcę już tak dalej. Padam na kolana, oddaję to Tobie, nie chcę tak dalej. Ale wstałem i z powrotem do swoich pomysłów. I to kółko wtedy musi się zatoczyć jeszcze raz. I przychodzi jeszcze gorsza rzecz. I znowu padasz na kolana. Mówisz, Panie, co tu jest grane? O co tutaj chodzi? Przecież zbawiłeś mnie, czy mnie nie zbawiłeś? Wybrałeś mnie, czy mnie nie wybrałeś? Znalazłeś mnie, czy mnie nie znalazłeś? O co tutaj chodzi? I znowu, Panie, ja Tobie wszystko oddaję. Panie, ja tak bardzo chcę, żeby wszystko było tak jak dawniej. Panie, ja tak bardzo chcę, żeby relacja znowu była głęboka. I wstaję z kolan. I wracają moje wizje i pomysły. I wracają moje wizje i pomysły. Bracia i siostry, pustynia jest nam potrzebna po to, żebyśmy porzucili nasze wizje i pomysły. Pustynia jest miejscem wiary. Pustynia jest miejscem, w którym wychodzisz jako człowiek niedoświadczony, a wychodzisz jako człowiek doświadczony. Pustynia jest miejscem, w którym wchodzisz jako człowiek bez hartu ducha, ale wychodzisz jako człowiek z hartem ducha. Pustynia jest miejscem, w które wchodzisz bez ufności, ale wychodzisz z ufnością. Bracia i siostry, to jest radykalna Ewangelia. Bo dzisiaj w dobie Kościoła, który głosi tanią łaskę i mówi, Bóg jest zbyt dobry, żeby potępić grzeszników i mówi, wszystko zostało wybaczone, żyj jak chcesz, jesteś zbawiony. W tej dobie pustynia jest radykalna. W tej dobie pustynia jest absolutnie radykalna, bo z pustyni możesz wejść i już z niej nie wyjść, bo się tak zaplątasz w labiryntach swojego umysłu, że jeżeli nie oprzesz tego na tym słowie, to z tej pustyni po prostu nie wyjdziesz. Ale chwała Bogu, że On o nas nie zapomina. Chwała Bogu, że nie jesteśmy jak dzieci we mgle i nie jesteśmy jak dzieci porzucone sępą na pożarcie. Chwała Bogu, że On jest tak dobry i dzisiaj pokazuje nam swoje serce, pokazując nam Ismaela i Hagar i pokazując nam, że kiedy nie było nadziei, wołali do Boga, a Bóg ze względu na swoje obietnice przyszedł i posilił, przyszedł i pokrzepił, przyszedł i wywiódł. Po co jest nam potrzebna pustynia, miejsce pustkowia? Po to, żebyśmy stali się dojrzałymi chrześcijanami. Po to, żebyśmy stali się dojrzali w uczniostwie. Po to, żebyśmy stali się ludźmi, na których można polegać. Po to, żebyśmy stali się ludźmi, którzy mają hart ducha. Po to, żeby nauczyć nas dyscypliny. Po to, żeby nauczyć nas, że Słowo Boże to nie jest wypożyczalnia, że Słowo Boże to jest coś, co musi być tutaj w środku. Jeżeli nie ma Słowa Bożego w twoim życiu, pustynia wykończy cię. Jeżeli nie ma Słowa Bożego w twoim życiu, pustynia cię wykończy. Wiecie, co jest pięknego w tej krainie pustej, suchej, spieczonej słońcem? Jest coś fantastycznego w tej krainie. Coś pięknego. Coś, co sprawia, że jest to wręcz pociągające. W pustyni jest to, że pustynia zawsze odsieje narzekaczy. Odsieje malkontentów. Odsieje ludzi, którzy nie są godni. Odsieje ludzi, którzy nie trwają w wierze. Odsieje ludzi, których stopy nie są utwierdzone nad tym słowie. Odsieje ludzi, którzy chcą się napić, a nie wiedzą gdzie. I to w tej przerażającej, spiekanej słońcem krainie jest wręcz przepiękne. Bracia i siostry, Józef siedzi w więzieniu i ta jego pustynia trwa. Józef trafił do niewoli w wieku 17 lat. I teraz trafia na egipski dwór, ponieważ faraonowi śni się sen. Ja już tego dalej w szczegółach nie będę opowiadał, bo wszyscy znacie tą historię doskonale. Faraonowi śni się sen. Przychodzi Józef do faraona. To wszystko było, zobaczcie, jak to było precyzyjnie zaplanowane. Zobaczcie, jak Bóg to wcześniej ułożył krok po kroku, że bracia go sprzedali, że ci Izmaelici go odkupili, że on trafił do tego więzienia przez żonę Potyfara. Zobaczcie, jak to było ułożone krok po kroku, jak to było ułożone, że w więzieniu, w którym on był, był pod czaszy faraona. W tym czasie, w którym Józef był w więzieniu. Jak to było zaplanowane, że pod czaszy faraona opowiada Józefowi swój sen, a ten mu go wykłada. I jak to było zaplanowane, że faraonowi śni się sen, którego nikt nie może wytłumaczyć. I wtedy pod czaszemu jakaś klapka przeskakuje w faraonie. Jest człowiek, który kiedyś wyłożył mi sen. Przychodzi Józef do faraona. Przychodzi Józef do faraona. Tłumaczy mu jego sen. I faraon mówi tak. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu? Zapytał faraon, w którym byłby Duch Boży jak w nim. Jeżeli byście się zapytali mnie osobiście, dlaczego Józef siedział w tym więzieniu 10 lat? Dlaczego siedział w tym więzieniu i nie było przez dłuższy czas odpowiedzi? To jedyną rzeczą i jedyną odpowiedzią, która mieści mi się w głowie, jest taka, że dopiero wtedy Józef zrezygnował ze wszystkich swoich pomysłów. Dopiero wtedy Józef powiedział: Panie, jeżeli chcesz, żebym został w tym więzieniu na zawsze, niech tak będzie, ale niech ręka Twoja będzie ze mną. I wtedy przychodzi wybawienie. I wtedy zwrócił się do Józefa faraon: skoro Bóg oznajmił Ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak Ty. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i Twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę Ciebie przewyższał. Kazał go też obwozić swoim drugim rydwanem i wołano przed nim na kolana. I takie wywyższenie spotyka tego, który jest wzgardzony, który jest poniżony, który jest wrzucony do studni, który jest sprzedany za 20 srebrników, który jest wydany i pogardzony przez wszystkie pokolenia Izraela. Takie wywyższenie go spotyka, że staje przed faraonem. Faraon daje mu swoją pieczęć i mówi: jesteś drugim człowiekiem na tej ziemi. I to było tak precyzyjnie zaplanowane przez Boga. Zobaczcie, czy to nie jest, czy to nie jest historia, jest nieprawdopodobna, jest piękna. I Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem. 13 lat trwało to moment, od którego został sprzedany przez braci do momentu, w którym stanął u boku Faraona. W tych latach Józef gromadził wszelką żywność i to już dalej znacie. To, co zebrano, oddawano ludziom w czasie głodu. Pustynia. Pustynia. Zobaczcie. Pustynia to jest ta część, ta trudna część naszego chrześcijańskiego życia, która pozwala nam wezbrać w wierze i w zaufaniu do Boga. Bo nie czarujmy się, bracie i siostro, nie poruszysz się ani o centymetr w zaufaniu do Boga, dopóki Bóg ci wszystkiego nie odbierze. Dopóki nie będzie już nic, na czym możesz polegać i nie powiesz, Panie, odtąd moje życie jest w Twoich rękach i Ty mnie prowadź, to Twoje życie dalej się nie posunie w wierze. I po to nam jest potrzebna ta pustynia. To suche, puste miejsce, które pozwala nam porzucić wszelkie nasze myślenie, wszystkie nasze pomysły, wszelkie nasze wizje na naszą przyszłość, wszystkie nasze wizje na nasze życie, wszystkie nasze wizje na to, co my chcielibyśmy osiągnąć. Bóg w tym działa w taki sposób. Pustynia. Może to zabrzmi teraz jak wyznanie szaleńca, ale bracia i siostry, starajmy się o to. Jeżeli zapytacie mnie, czy Bóg ma upodobanie w doświadczaniu człowieka albo w wystawianiu go na próby, to bym powiedział, że nie. Ale Bóg z pewnością ma upodobanie w stawianiu nas w punkcie wiary. Bóg z pewnością ma upodobanie w stawianiu nas w miejscu, w którym mamy tylko dwa wyjścia. Zaufanie albo brak zaufania. Wolność lub niewola. Bóg ma upodobanie w stawianiu nas w miejscu, w którym musimy zrobić krok w lewo albo w prawo. Bóg daleko bardziej wierzy w nasze możliwości niż my sami w swoje. Bóg obdarza nas takim zaufaniem, że zaprowadza nas na tą pustynię, stawia przed nami sytuację i daje nam wolność do wyboru. Zawsze mamy wolność wyboru i zawsze możemy dokonać właściwego. I mam nadzieję, że tych właściwych wyborów zawsze będziemy dokonywali i że będzie to cecha naszego życia. Podsumowując i kończąc, jest wiele ludzi, którzy przechodzili przez pustynię. Każdy jeden przechodzi przez pustynię. Bracie i siostro, jeżeli nie ma w Twoim życiu pustyni, zastanów się nad tym, w jakim punkcie wiary jesteś. Albo jeżeli nigdy nie było. Jest napisane w Piśmie, że kogo Bóg miłuje, tego doświadcza. Kogo Bóg miłuje, tego smaga, jak swojego umiłowanego syna. Po to, żeby to wyszło ku dobremu. Bo może siniec będzie, ale będzie nauka. Ale będzie nauka. Żebyś był mężem wiary. Żebyś była kobietą wiary. Żebyś był wstawiennikiem, żebyś był użyteczny dla Boga, żeby Bóg mówił do ciebie na tym pustynnym miejscu. W życiu wielkich mężów Bożych były niesamowite pustynie. Kiedy o tym pomyślimy, pomyślcie sobie o wszystkich ludziach, którzy byli powołani. Oni wszyscy przechodzili przez te rzeczy. Zobaczcie Mojżesza, 40 lat na pustyni z Izraelitami, 40 lat bez Izraelitów. Zobaczcie Abrahama. Oni wszyscy błąkali się cały czas, wszędzie w koło. Przechodzili pustynię swojego życia po to, żeby doprowadzić ich do miejsca wiary. I ostatnia rzecz, bracia i siostry, która wiąże się z obietnicą. Pustynia to jest miejsce nieprzyjazne, którego nie lubimy, ale tylko przez pustynię jest przejście do ziemi obiecanej. Amen.